I jest punkt, godzina 9:00, zaczęła się trzecia godzina poranka. A w naszym studiu są goście i jeden gość już powinien od jakiegoś czasu opowiadać swoją historię, więc zaczniemy szybko, przejdziemy do tej rozmowy. Piotr Maciążek, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry. Tak cały czas w tych kontekstach polsko-izraelskich, polsko-amerykańskich mówimy ostatnio o historii, a przecież te stosunki mają też duże znaczenie dla spraw jak najbardziej współczesnych, także dla spraw energetycznych. Czy amerykański gaz dotrze do Polski z Izraela? Pyta nasz gość właśnie na portalu Energetyka 24, o co chodzi?
Faktycznie w tej chwili na wschodniej części Morza Śródziemnego obserwujemy niesamowity wysyp różnych projektów gazowych. To już w niedalekiej przyszłości, bo w latach 20. może być poważne zagrożenie dla Gazpromu, czy w ogóle tradycyjnych dostawców gazu do Europy. Jednym z takich krajów, gdzie najwięcej gazu odkryto i w tej chwili będzie eksploatowany, jest Izrael. Tych krajów jest oczywiście więcej, bo mówimy tutaj też o Egipcie, Libanie, mówimy tutaj o Grecji, także w cały wschodni basen Morza Śródziemnego. Natomiast Izrael jest ciekawy, ponieważ faktycznie ta eksploatacja będzie miała miejsce za niedługo. Są tam dwa pola duże gazowe, Lewiatan i Tamar, które w tej chwili no już są wydobywane i zawierane są pierwsze umowy eksportowe. Poza tym Izrael, jak wiadomo, w tym niestabilnym regionie jest jednak krajem mimo wszystko dość stabilnym, demokratycznym, więc może być ciekawym partnerem biznesowym. No a taką wisienką u tortu jest to, że te pola izraelskie, jakby amerykańska firma tutaj na nich zarządza, jest operatorem, więc widać, że tutaj pewne interesy polityczne, biznesowe, no mogą być zbieżne z polskimi.
Ale czy istnieje tutaj już jakieś, są jakieś zabiegi w tym celu czynione, czy istnieje rzeczywiście możliwość, że akurat z tego źródła my będziemy tutaj rozszerzać tą naszą paletę energetyczną?
Dwa tygodnie temu premier Morawiecki był w Libanie, w Bejrucie i powiedział, że Polska interesuje się gazem z Morza Śródziemnego. No to jest naturalny kierunek, bo mamy swój terminal w Świnoujściu, z którego możemy sprowadzać gaz z różnych kierunków. A Morze Śródziemne i Morze Północne to są te akweny, gdzie gazu jest najwięcej, jest blisko. A oczywiście tutaj wielkość trasy, którą musi statek specjalistyczny z LNG pokonać, czyli z gazem skroplonym, jest bardzo istotna. Więc Morze Śródziemne jest niezwykle interesujące. Premier wstępnie rozmawiał z władzami Libanu. No ale jak potem się okazuje, dziennikarze dopytywali generalnie polską spółkę PGNiG największą, czy tylko Liban, czy może również jakieś inne obszary nad Morze Śródziemnym interesują PGNiG. Prezes tej firmy, Piotr Woźniak, powiedział, że nie tylko Liban, że bardzo perspektywiczny jest Izrael. Spółka zastanawia się nad tym, czy w jakiś sposób nie partycypować tam w wydobyciu. Uważam, że byłoby to bardzo interesujące, bo tak jak mówię, bliskość geograficzna, dość stabilny partner, myślę, że dużo bardziej stabilniejszy niż Katar, z którego bierzemy dużo gazu, no bo jednak wszyscy wiemy, jakie napięcia polityczne są związane z Zatoką Perską.
A te złoża należą fizycznie do kogo? Do państwa
do Izraela?
Tak, po prostu to są państwowe złoża.
To są państwowe złoża. Rutyną przy wydobyciu takich złóż jest wyznaczenie operatora, czyli spółki, która dominuje na danym złożu, prowadzi, koordynuje działania wydobywcze. To nigdy nie jest tak, że jedna, znaczy nie chcę powiedzieć nigdy. Najczęściej jest tak, że kilka spółek dużych, międzynarodowych operuje na jednym złożu, a jedna pełni taką rolę przewodnią, to jest właśnie operator. Oczywiście na tych złożach izraelskich spora część udziałów w tych złożach należy do państwowego giganta, czyli powiedzmy izraelskiego odpowiednika spółki PGNiG, która się nazywa DETEK. Natomiast taką rolę przewodnią operatora pełni tam amerykańska Noble Energy spółka, więc tutaj silnie przy okazji tych złóż Amerykanie kooperują z Izraelczykami.
Pan od lat obserwuje światowy rynek energetyczny, meandry polityki energetycznej. Czy takie wydarzenia, o których teraz dużo mówi się w Polsce, takie polemiki natury historycznej, politycznej, czy one w jakikolwiek sposób wpływają na te procesy, czy to się odbywa zupełnie oddzielnie?
Myślę, że tutaj mówimy o początku lat 20. Tak? Z perspektywy energetyki to jest niedużo, bo to jest kwestia może 5 lat do przodu, więc to jest naprawdę niedużo, gdyby patrzeć z perspektywy menadżera. Z perspektywy politycznej jest to jednak taki okres czasu, że zdąży się zmienić pewnie rząd albo będzie miał drugą kadencję, pewnie relacje z partnerami międzynarodowymi takimi jak z Izraelem no będą wyglądały za te 5 lat zupełnie inaczej niż teraz, więc ja bym jednak uciekał od łączenia strategicznych, wieloletnich projektów z bieżączką polityczną.
Rozumiem, czyli to nie jest tak, ja przepraszam, że tak drążę, ale to jest takie dziennikarska ciekawość, to nie jest tak, że jak spotykają się ci specjaliści od energetyki z Polski, z Izraela, z Ameryki, to ktoś nagle mówi, a u was ta ustawa jest okropna i tak dalej, czy to zupełnie jest inny świat, fachowcy rozmawiają o swoich rzeczach i nie...
Najczęściej jednak główną rolę pełnią pieniądze, a nie bieżące spory historyczne, natomiast oczywiście wykluczyć takiego scenariusza nie można. Ale tak jak mówię, jest tutaj dość duży horyzont czasowy jeszcze przed nami, więc moim zdaniem klimat na pewno się zmieni, tak? No przypomnijmy, ja już nie mówię o wyborach w Polsce, które będą w 2019 roku, ale mamy przecież aferę korupcyjną w tej chwili z premierem Netanyahu, więc no spodziewałbym się, że w ciągu paru miesięcy premier w Izraelu się zmieni, więc pewnie i pewne akcenty zostaną przesunięte w polityce międzynarodowej.
Poranek Wnet, w naszym studiu pan Piotr Maciążek, człowiek, który zajmuje się rzeczami, które funkcjonują w takiej perspektywie długiego trwania, czyli energetyką. O co chodzi z tą konsolidacją Orlenu i Lotosu?
No to jest temat troszkę taki z cyklu Never Ending Story, bo to już 10 lat trwa dyskusja, czy łączyć polskie spółki. No główny problem jest taki, że mamy w Polsce Lotos Orlen. Cała baza paliwowa pochodzi właśnie z tych dwóch spółek, więc jeżeli pan tankuje na zagranicznym Shellu, to tak naprawdę trzon tego paliwa, ta baza paliwowa i tak jest z Lotosu lub z Orlenu. Tu spółki zagraniczne tylko jakieś biokomponenty i uszlachetniacze dodają do tego. No i idea była taka, żeby one ze sobą trochę konkurowały, tak? Bo jak wiadomo, monopol może być szkodliwy dla na przykład cen konsumenckich. Ale to było wiele lat temu, a teraz sytuacja się zmienia. Rynek rafineryjny takich dużych spółek w Europie znajduje się w dużych tarapatach. Jest duży nacisk firm naftowych ze Stanów Zjednoczonych, z Bliskiego Wschodu. W związku z tym raczej w Europie panuje trend konsolidacyjny, aby łączyć te podmioty, bo jak wiadomo, jeżeli połączymy takie firmy, łatwiej im będzie negocjować dostawy ropy naftowej, łatwiej im będzie zoptymalizować swoje działanie, no bo mamy sytuację, kiedy na przykład w Orlenie i w Lotosie w tej chwili całkiem podobne spółki zależne, na przykład, nie wiem, produkujące asfalt, istnieją. To jest z perspektywy wspólnego właściciela, jakim jest Skarb Państwa, wydaje mi się zbędne. Krótko mówiąc, tutaj pojawił się pomysł, aby skonsolidować te firmy. No i pytanie, czy tutaj wystarczy woli politycznej, żeby połączyć Orlen z Lotosem. Ja mam jednak pewne wątpliwości. Wydaje mi się, że może to być ruch, aby utworzyć wspólną grupę kapitałową, a spółki wcale nie będą łączone. I w takim wypadku nic by się de facto nie zmieniło, więc sprawa ze względów antymonopolowych nie musiałaby trafić do Komisji Europejskiej. Po co zatem taki ruch jest wykonywany? No to jest prosta odpowiedź, tak? Orlen kupując Lotos przetransferuje do budżetu państwa 5 miliardów złotych około. Jak wiadomo, mamy w tej chwili duże wydatki związane na przykład z planami projektu jądrowego, więc myślę, że to może być sposób na pozyskanie środków na budowę elektrowni atomowej w Polsce, przynajmniej na pierwszy okres, pierwszych dwóch lat.
Ta sprawa budowy w Polsce elektrowni atomowych padła przy okazji zmiany na stanowisku szefa Orlenu. Czy pan jakoś obserwuje poczynania nowego prezesa? Czy coś z nich wynika, czy to jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć?
No na pewno to, co możemy powiedzieć, bo oczywiście z punktu widzenia menadżerskiego jest zbyt wcześnie, żeby oceniać pana Obajtka, no że jest to raczej typ fajtera, jeżeli chodzi o menadżera, więc to jest raczej człowiek rzucany na trudne, skomplikowane odcinki, gdzie trzeba pewne sprawy rozwiązać. Ja myślę, że akurat elektrownia jądrowa jest chyba najtrudniejszym takim odcinkiem w ogóle w Polsce, bo mówimy o największym projekcie no w historii naszego kraju, bo tutaj mowa o 40 do 60 miliardów złotych. No to proszę sobie wyobrazić, o jakich pieniądzach tutaj mówimy. Być może faktycznie ta zmiana, były takie doniesienia prasowe, nastąpiła w Orlenie na stanowisku prezesa właśnie dlatego, że były prezes pan Jasiński nie był chętny projektowi jądrowemu i partycypacji Orlenu w nim. No a pan Obajtek, co widać tutaj jakby po pierwszych tygodniach przymiarek, a następnie już zarządzanie Orlenem, jest gotowy na duże zmiany.
To wróćmy jeszcze na koniec na ten obszar bliskowschodni, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Turcja tutaj robi różne rzeczy, które budzą reakcje w Europie.
To jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że mieliśmy do czynienia z incydentem wojskowym w tej chwili na Morzu Śródziemnym. Znowu na tej wschodniej części, gdzie jak mówiłem na początku, bardzo dużo gazu w tej chwili się odkrywa. To może zmienić zupełnie relacje polityczne między wieloma państwami. Nagle może się okazać, że Polska będzie, czy nie wiem, kraje bałkańskie kupować gaz od Cypru czy Izraela, a nie od Rosji. Przykładowo, tak? Więc tutaj statek znanej firmy Saipem, która należy do Włoch, próbował pierwsze prace wykonywać wokół Cypru, związane z rozpoznaniem złóż. No i zostało mu to uniemożliwione przez turecką flotę. To jest bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje, że wojny o surowce, wojny gazowe, no to nie jest tylko domena Ukrainy, Polski i Europy Wschodniej, ale że w tej chwili takie incydenty mogą mieć miejsce również we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. To jest też niepokojące, bo Turcja jest naszym partnerem w NATO, a pod rządami Erdogana staje się partnerem bardzo nieprzewidywalnym. No i jak widać, w obronie swoich interesów, na przykład gospodarczych, jest w stanie sięgać po flotę swoją, czyli armię po prostu.
No właśnie, a czy ona wciąż jeszcze jest w NATO? Gdzie jest w tej chwili prezydent Erdogan? To jest bardzo dobre pytanie dotyczące nie tylko spraw bliskowschodnich. Portal Energetyka 24, proszę Państwa, to jest to miejsce, gdzie można każdego dnia sięgnąć, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym kluczowym chyba dla funkcjonowania dzisiejszego świata obszarze gospodarki i polityki też. A redaktor Energetyki 24, Piotr Maciążek, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Godzina 9.13, teraz czas na chwilę kultury w Poranku Wnet. W naszym studiu pani Aleksandra Klimczak, śpiewaczka i inicjatorka Fundacji Oto Ja. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jak co pół roku albo co kilka miesięcy przychodzi pani zapowiedzieć coś ciekawego?
Tak, z wielką przyjemnością pojawiam się tutaj, aby zapowiedzieć wydarzenie, które odbędzie się za kilka dni, bo 3 marca o godzinie 19.00 Fundacja Oto Ja i nasz flagowy projekt Pasja, pasyjny koncert, tym razem w kościele błogosławionego Władysława Zgielniowa. Wykonamy współczesne dzieło i będzie to Pasja Arwoperta w wykonaniu solistów związanych z Fundacją Oto Ja, warszawskiego chóru papieskiego imienia Jana Pawła oraz piątki znakomitych instrumentalistów.
Czyli dotąd państwo wykonywaliście Händla, Mozarta, a teraz współczesny, jak najbardziej kompozytor, genialny Estończyk.
Dokładnie tak.
Skąd ten wybór?
Ach, no ten pomysł już nam się rodził w głowie przez ładnych kilka lat, myślę. To znaczy, oprócz tego, że jesteśmy wielkimi miłośnikami muzyki barokowej i te pasje barokowe są wspaniałe, i to wykonawstwo na instrumentach historycznych bardzo nas pociąga ze względu na to, że brzmi to fantastycznie, to jednak też chcieliśmy sięgnąć po współczesne dzieła. No i okazało się, że Pasja Arwoperta, poza tym, że jest wspaniałym, pięknym dziełem, bardzo kontemplacyjnym, minimalistycznym, nie do końca w stricte znaczeniu muzykologicznym minimalistycznym, ale można powiedzieć, że ta warstwa muzyczna jest tu ograniczona do bardzo prostych przebiegów melodycznych, wzorowanych na chorale gregoriańskim, ale bardzo uwspółcześniona w stylu właśnie Arwoperta. No i myślę, że to jest naturalna jakaś taka konsekwencja tego, co my robimy, czyli sięgamy po bardzo, bardzo różne utwory i tak jak było z naszym pierwszą operą, którą zrobiliśmy jeszcze nie jako fundacja, czyli Gwałt na Lukrecji, to myślę, że to jest początek odnowienia naszego wizerunku, sięgania dalej niż Händel i Bach.
To jeszcze raz, kiedy i gdzie można usłyszeć, czy trzeba coś płacić?
Jak zwykle wstęp jest wolny i mamy nadzieję...
Kto nam to zafundował, że wstęp jest wolny?
Tutaj dziękujemy bardzo dzielnicy Ursynów za zaproszenie, za wsparcie i za zlecenie nam zorganizowania tego koncertu. Wstęp wolny, 3 marca, sobota, godzina 19, kościół pod wezwaniem błogosławionego Władysława Zgielniowa, ulica przy Bażantarni 3.
Radio Wnet też zaprasza, Radio Wnet być może będzie tam obecne, a żeby trochę przez chwilę chociaż wprowadzić się w nastrój, to będzie... A chciałem jeszcze powiedzieć, że jest stulecie niepodległości Estonii minęło, więc może to akurat dobrze się złożyło.
Wspólnie
że...
obchodzimy ten,
tak,
ten...
dobrze się złożyło, a my teraz przez chwilę chociaż posłuchamy muzyki genialnego estońskiego kompozytora Arvo Pärta.